Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dzień dobry, Kościele. Mamy psychofanów w tym Kościele. Piąteczkę, Stasiu. Jak dobrze widzieć cały Kościół w dobrej formie. Co to znaczy w dobrej formie? Że jest głośno, że jest szum, że próbujecie się poznawać, że rozumiemy, czym jest wspólnota i coraz bardziej rozumiemy, że do Kościoła się nie chodzi, ale Kościołem się jest! Amen! Niektórzy w to wierzą i głośno krzyknęli, niektórzy jeszcze podejrzliwie słuchają, o co mu chodzi. Wszystko wyjaśni się przez najbliższe 30 minut. Więc jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz w Kościele Echo, chciałbym naprawdę z całego serca Cię przywitać dzisiaj. Mam zaszczyt być pastorem w tym Kościele. Niesamowita wspólnota ludzi, którzy kochają Pana Boga i kochają ludzi, którzy jeszcze Go nie poznali i kochają siebie nawzajem. Więc jesteśmy, co miesiąc staramy się mieć serię kazań, czyli kilka kazań, które dotykają ważnego tematu dla nas w danym sezonie. I akurat dzisiaj kontynuujemy serię kazań dotyczącej wspólnoty, czyli Kościół jest wspólnotą i seria brzmi na wspólnej. Dzisiaj nie będziemy śpiewać na wspólnej. Tydzień temu śpiewaliśmy. Ci z was, którzy nie byli, żałujcie, naprawdę było świetnie. Ale wiecie, że dzisiaj też będzie równie wartościowo. Ja pozwolę sobie dzisiaj trochę wyjść do was i stworzyć taką bardziej atmosferę wspólnoty, a nie stand-upu. Dobra? Bo niektórzy myślą, którzy są pierwsi w Kościele, że to taki stand-up z wartościami. Tak, że wystarczy być dobrym komunikatorem, mówić dobre rzeczy i nie przeklinać. I wiecie, trudniej jest mówić bez przekleństw tak, żeby ludzie się śmiali. Zauważyłem, znaczy nie to, żebym był fanem wielkim stand-upów, ale zauważyłem, że wielu stand-uperów właśnie wykorzystuje bardzo dużo wulgaryzmów i wtedy ludzie się śmieją. Chciałbym cię zapewnić, że pomimo tego, że jest to podobne do tej formy, nie ma to nic wspólnego ze stand-upem, naszym celem, moim celem jest przekazać Słowo Boże, przekazać Słowo Boże, które ma wzbudzić wiarę. Jeśli po tym spotkaniu wyjdziesz i będziesz mniej wierzył niż bardziej, to znaczy, że źle robię swoją robotę. Więc rolą każdej osoby, która stoi w tym miejscu, jest wzbudzać wiarę, bo czytamy w Bożym Słowie, że wiara rodzi się ze słuchania. Amen? W Kościele wierzymy w to. Wiara rodzi się ze słuchania. Więc ciekawostka jest taka, że niewiara też się rodzi ze słuchania. Więc musimy uważać, kogo słuchamy i naszym celem jest podkreślać wartość Bożego Słowa w tym miejscu, w Kościele. Więc pozwolę sobie na chwilę wyjść do was i spytać się odważnie te osoby, które były... Siemanko. Jakbyście mogli wypełnić te krzesła, które są puste, byłoby mi dużo łatwiej, więc dzięki. Więc słuchajcie, kto z was tydzień temu był tutaj i chciałbym powiedzieć, co wartościowego było dla was w poprzednim kazaniu, ale nie możesz mówić dłużej niż 5 minut. Wiedziałem. Nie, żartowałem z tym 5 minutami. 5 sekund. Nie.
Dla mnie najbardziej wartościowe było to, co zrobiłeś i uświadomiłam sobie, że nie można oczekiwać, tylko trzeba robić. Musisz zacząć od siebie.
Dzięki, dziękuję. Brawa za odwagę, dziękuję bardzo. Przypominam, że jeśli czujesz się nieswojo i myślisz, o czym oni mówią, nie byłem w tym, możesz odsłuchać kazania na Spotify, wpisując Kościół Echo i tam wszystko znajdziesz. Kto z was jeszcze chciałby się podzielić tym, co było dla was odkrywcze, objawieniem? I idę, i biegnę. Zobaczcie, to nie jest stand-up, poruszam się tutaj normalnie.
Dla mnie bardzo wartościowym były te słowa, które właśnie powiedziałeś, żebyśmy otwierali swoje domy bez względu na to, jak są piękne, ale też bez względu na to, jak są brzydkie. Czyli, że każdy dom może zostać otwarty dla innych ludzi.
Super! Let's go! Kto jeszcze? Stoję na środku. Kto jeszcze? Macie szansę głosić w Kościele Echo w tym momencie właśnie, serio. Możecie ją wykorzystać, możecie ją zmarnować, ale macie taką szansę. Daję szansę podzielić się czymś inspirującym. Ktoś jeszcze? Odważy się? Okej, słuchajcie, dwie osoby naprawdę coś wzięły tydzień z kazania, tydzień temu, więc chwała Bogu za dwie osoby. Mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu będzie trochę więcej, ale przyznajcie, że to słowo, które było tydzień temu, było konfrontujące, ale było wartościowe. I naprawdę nie chodziło mi o tym, że nie chodziło mi na tym kazaniu o to, że pastor czuje się pomijany, nie jest zaproszany do ludzi do domu. Dostaliśmy mnóstwo zaproszeń na obiady po ostatniej niedzieli. Ale chodziło nam o to, żeby zmieniać ciągle w nas, nawet w ludziach, którzy są x lat w Kościele, obraz prawdziwego Kościoła jako wspólnoty. Wspólnota. I o tym mówiliśmy tydzień temu, więc jestem Bogu wdzięczny za to, że Bóg przypomina nam, czym jest prawdziwa wspólnota. I czasami my się przyzwyczajamy do pewnych słów. Przyzwyczajamy sobie się do słowa Kościół i myślimy sobie, tak, Kościół to jest oczywiste. Idziemy do Kościoła i jesteśmy tam. Nawet czasami dla niektórych jest oczywiste, że mamy tam relacje, że się znamy, że się przywitamy z kimś. I myślę sobie, że to słowo często powtarzane w Kościele z greckiego słowo eklezja, że tłumaczymy, że w Kościele chodzi o zebrania, a nie o budynek, to myślę sobie, że to jest taki pierwszy level zrozumienia, czym jest Kościół. Ale słuchaliśmy tydzień temu o tym, że jest drugie słowo, które jeszcze lepiej oddaje, czym jest esencja Kościoła, czyli słowo koinonia, czyli wspólnota. Że nie łączy nas miejsce spotkań tylko, że nie łączy nas podobny styl, gust, że nie łączy nas lokalizacja danego, nie wiem, że jesteśmy w jednym miejscu, ale łączy nas dużo coś więcej. Łączą nas wspólne momenty z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem. Amen? I to słowo koinonia. Więc jeśli ktoś z was jeszcze myśli sobie, że idę do kościoła albo właśnie jestem kościołem i to wystarczy, że spotykam się w jednym miejscu, w jednym czasie z ludźmi, którzy podobnie myślą jak ja, to super, że już nie myślisz o tym, że kościół to budynek, ale kościół to wspólnota, czyli to jest coś więcej. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć słowo herbata. Jeśli większość z was, słysząc słowo herbata, nie myśli o torebeczce z herbatą, tylko myśli o kubku z gorącą wodą, w którym jest wywar z tej torebeczki. Amen? I czasami tak myślimy o kościele, że kościół jest jak herbata. Ale nie chodzi wcale o kubek, nie chodzi wcale o wrzątek, tylko chodzi o esencję. O to, co czyni ten kubek i ten wrzątek wartościowym. Więc możemy mieć piękny kubek, czyli eklezja. Możemy mieć gorący wrzątek, czyli tłum, ale esencją jest wspólnota. Słowo koinonia. Więc to jest takie moje małe objawienie, nigdy nie przeczytałem, więc słuchajcie, możecie być spokojni. Duch Święty mówi do pastora. A ma to sens? Ma to sens. Więc myślimy sobie, herbata, to myślimy no to oczywiste jest to, że esencja rozpuszcza się w wodzie. Tak samo mówimy kościół, naturalne jest to, że tłum bez wspólnych relacji, bez wspólnych obiadów, kolacji jest tylko wrzątkiem. Ale jak wrzucamy herbatę, to staje się esencją. To jest coś pięknego. Fajnie, że wam się podoba. Cel serii jest prosty. Cel serii to podkreślić wartość wspólnoty jako jedynego wyobrażenia o Kościele. Jako jedynego wyobrażenia o społeczności, o wspólnocie. Więc to jest cel tej serii jest prosty. Dlaczego? Już o tym mówiłem tydzień temu, nie chcę się powtarzać, odsyłam was do tego kazania. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na kazaniu i celem tego kazania jest przyrównać nasz Kościół do gospody i zainspirować nas do budowania kultury, w której nie ma członków Kościoła, ale są gospodarze albo i goście. I to jest, myślę, kolejny krok. To jest kolejny krok w zrozumieniu tego, czego Pan Bóg ode mnie i od Ciebie oczekuje. Wiecie, łatwo jest stworzyć baner "Witaj w domu". Zawiesić go, wystawić go przed Kościołem i dajemy ludziom sygnał, możesz poczuć się jak w domu. Trochę nie bierzemy pod uwagę tego, co ludzie myślą, jakie mają skojarzenia z domem, bo niektórzy z nich w ogóle może nie chcą nigdy wracać do domu. Ale zakładamy, że dom jest czymś pozytywnym i dobrym. Zakładamy, że dom jest bezpiecznym przede wszystkim miejscem, w którym możesz się schronić i odpocząć. Amen? Dlatego kochamy przyrównywać Kościół, czyli wspólnotę, do domu i mamy na to Boże paragrafy. W liście do Efezjan w 2 rozdziale czytamy tak, więc nie jesteście już obcymi, przybyszami, lecz współobywatelami świętych i, głośno, i domownikami. Jesteśmy domownikami Boga. Super, że ktoś to w ogóle podkreślił. Piąteczka. Jesteśmy domownikami Boga. A więc już Pan Bóg, jeśli Pan Bóg nie boi się używania tego słowa, tego terminu, aby dać nam do zrozumienia, że Kościół ma się nam kojarzyć z domem, a my dla siebie mamy się kojarzyć z rodziną, więc myślę, że to jest dobry powód do tego, żebyśmy podbili wartość wspólnoty i zastanowili się, czy my rzeczywiście myślimy, że to jest nasz duchowy dom. A niektórzy ludzie myślą, często nieświadomie, że to miejsce nie jest duchowym domem, ale bardziej przypomina duchowy hotel. Co to znaczy? Czy w hotelu czujemy się dobrze? Oczywiście. Zależy jeszcze jaki hotel. Ale zazwyczaj, jeśli jesteśmy w hotelu, do którego chcemy trafić, a nie ktoś nas umieszcza i przez przypadek tam się znajdujemy, ale zazwyczaj, jeśli wybieramy hotel, zależy nam na tym, żeby dobrze się w nim czuć. I to jest absolutnie zrozumiałe. Jeśli ktoś z Was był na spotkaniu Hello Echo, był ktoś? Wiele osób było na spotkaniu Hello Echo, to ostatnie spotkanie z serii Hello Echo odbywa się w naszym domu. I może nie chcę za dużo spoilerować, żeby jednak pozostawić pewną nutę niepewności i ekscytacji, ale czasami używam tego sformułowania. Słuchajcie, w hotelu można robić rzeczy, których nie wypada robić w domu. Zgodzicie się? I wcale nie mam tu na myśli nic niemoralnego. W hotelu, kiedy chcesz opuścić pokój, kiedy chcesz zdać pokój, zazwyczaj w łazience masz taki napis, jeśli ręcznik ma zostać, nawet jeśli ręcznik został zużyty i mamy go wymienić, co z nim zrobić? Wyrzucić przez okno. Zostawić na podłodze. I powiem wam, to jest takie fajne uczucie, że bez poczucia winy rzucasz ręcznik na ziemię. Raz próbowałem zrobić to w domu. I teraz niektórzy myślą, a jednak to jest stand-up. Nie, nie. Po prostu w zabawny sposób próbuję przekazać ci bardzo duchową prawdę. Ale czasami właśnie czujemy się w domu jak w hotelu, i potem nasi małżonkowie szybko nam przypominają, że to jednak nie jest hotel, tylko dom. Prawda? Czy tylko ja tak mam, czy może inni panowie? Dzięki Kuba, dzięki Piotruś. Tak, dziękuję za odwagę, dzięki Adaś, dzięki Andrzej. Myślę, że jest dużo ludzi, którzy czasami myślą tak podobnie. Nawet nie zrobię tego specjalnie, Może niektórzy próbowali nawet nakleić takie naklejki w swoich łazienkach. Więc widzicie, my jesteśmy wychowani w kulturze, w której czasami zdarza nam się nieświadomie, bo nikt tego nie zakłada, że ktoś specjalnie coś robi. Absolutnie nie. Nieświadomie przychodzimy do kościoła za trzy, bierzemy udział w tym, co się dzieje tutaj i pięć po wychodzimy, rzucając ręcznik na ziemię. Pastorze, nigdy nie przyszedłem z ręcznikiem do kościoła, tylko jak był chrzest. Ale widzicie, bo jest pewna różnica w myśleniu o kościele, czy jest to mój duchowy dom i na pewne rzeczy sobie nie pozwolę, czy jest to mój duchowy hotel. I uwaga, jeśli jesteś gościem w tym miejscu, duchowy hotel jest przepięknym określeniem na twój sezon w życiu. Cieszymy się, że tu jesteś i wszystko, co jest przygotowane, łącznie z ręcznikami, które możesz rzucać na ziemię, jest dozwolone dla ciebie. Absolutnie. Dlatego kochamy ten kościół, bo jest mnóstwo ludzi, którzy te ręczniki podnoszą i kiedy ty nie widzisz, sprzątają w tym miejscu, kiedy ty nie widzisz, piorą te ręczniki, kiedy ty nie widzisz, przygotowują to wszystko, co się tutaj dzieje, sprzątają, odkurzają, myją kubki, wynoszą śmieci, bo oni są... Kim? Gospodarzami? Czy więc można przyrównać kościół do gospody, jeśli są w niej gospodarze? Dobrze. Obalmy kolejny mit. Pogromcy mitów, odcinek drugi. W kościele chcemy zrobić wszystko, żeby ludzie, którzy przychodzą i służą, czyli nasza wspólnota, my wszyscy, nigdy nie poczuli się wykorzystywani. Znamy wiele przypadków, gdzie ludzie poczuli się wykorzystani w kościele. Co to znaczy? Że oni się zaczęli angażować, że oni zaczęli sprzątać, ale moment, w którym przestali, nikt się nimi nie interesuje. Słuchajcie, takie rzeczy nie dzieją się celowo. To się może wydarzyć, ale nikt rano nie budzi się z myślą, zepsuje komuś duchowe życie. Zdrażę kogoś do kościoła. Nie podziękuję mu za to. Nie, ludzie się nie budzą z takimi myślami. To się nazywa życie. A w życiu czasami wydarzą się rzeczy, które nas bolą, które nas dotykają. Czasami ktoś zapomni nam podziękować, czasami ktoś zapomni nas docenić, ale nikt z nas nie ma na celu nikogo urazić. Zakładamy, że jeśli ktoś przykłada swoją rękę, żeby tworzyć wspólnotę, robi to dobrowolnie. I nikt nikogo na siłę do niczego nie zmusza. I idąc tym tropem myślenia, żeby troszeczkę zdjąć presję i jednak mówić ludziom, witamy cię w domu, ale nie będziemy traktować cię jak gospodarza, będziemy, żeby chronić twoje granice, traktować cię jak wolontariusza. Brzmi lepiej?
Pomóżcie mi.
No, ale na pierwszy rzut ucha? Czy jest to dobre skojarzenie? Na pierwszy rzut ucha? Dzięki. Ej, no zwróćcie uwagę na to. Jeśli jesteś wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy jest to dobre, czy złe?
Dobre.
Czyli jeśli jesteś wolontariuszem fundacji, która co tydzień odwiedza sanatorium albo oddział onkologiczny w jakimś szpitalu, czy jest to dobre, czy złe?
Dobre.
Jesteś wolontariuszem i generalnie jest to coś bardzo pozytywnego. Amen? No. Więc jeśli to jest tak pozytywne, jeśli to robi tak duże wrażenie na ludziach, niektórzy pracodawcy nawet nagradzają ludzi za to, że są wolontariuszami w różnych organizacjach. Więc pomyśleliśmy sobie jakiś czas temu, że to jest świetne określenie aby nazwać wspólnotę ludzi, którzy są w wspólnocie, wolontariuszami. I myślę sobie, że to jest bardzo duży błąd. Bo wolontariusz robi wtedy, kiedy chce. I tak sobie pomyślałem, jeśli to jest mój duchowy dom, jeśli to są moi bracia i siostry, czyli moja duchowa rodzina, to ja, kiedy szykuję się w domu na gości, nie zamieniam się nagle w wolontariusza. I mówię mojej żonie, kochanie, dzisiaj ci pomogę i będę wolontariuszem. Mogę odkurzyć pokój i mogę zmyć podłogę. Albo załadować zmywarkę. To lubię najbardziej. Po prostu ktoś, kto wymyśli zmywarkę, powinien dostać nagrodę pokojową Nobla. Po prostu, serio, pokojową. Wiem, że jest albo kuchenną, ale generalnie pokojową, bo to wiele pokoju przynosi na małżeństwo. Prawda? Zmywarka jest pięknym urządzeniem. Amen. No i zobaczcie, my trochę wpadliśmy w taką pułapkę, że wtedy, czyli musimy być bardzo delikatni i z jednej strony chwalić się, że my jesteśmy duchową rodziną i duchowym domem, ale z drugiej strony nie chcemy nikogo urazić, przekroczyć niczyich granic, więc zacznijmy ludzi nazywać ochotnikami. Pytanie, czy jest to biblijny obraz? Pytanie, czy Bóg ciebie widzi jako ochotnika? Czy widzi cię jako domownika? Czy Bóg patrzy na ciebie jako na wspólnotę? Jako część wspólną? Czy patrzy na ciebie jako na tłum? Jako część tłumu? Więc chciałbym was bardzo mocno zainspirować dzisiaj, żebyśmy zweryfikowali swoje serca i zastanowili się, czy my jesteśmy naprawdę, czy ty osobiście jesteś naprawdę częścią wspólnoty? Czy jesteś częścią Kościoła? Kościół to nie jest złe słowo. Ale jeśli jesteś częścią wspólnoty, to łączy nas coś więcej niż wspólny czas uwielbienia. Ja nigdy nie zamierzam nikomu dziękować za to, że słuchają moich kazań. O, super, że przyszliście. Naprawdę czułem się tak niedowartościowany dzisiaj rano. Fajnie, że jest tyle ludzi, którzy mnie słuchają. Wow. Nie. Nie o to tu chodzi. I chciałem wam pokazać przepiękne zdjęcie, które mi ciągle i ciągle przypomina, po co my to wszystko robimy. Żebyś widział, Stasiu. To nie jest alfa. To nie jest ścieżka duchowego rozwoju. To nie jest bardzo duchowe spotkanie modlitewne. Łatwo się domyślić. To nie jest team night, gdzie wszyscy się bawimy i przybieramy. To nie jest grupa domowa, która nie mieści się w domu i spotyka się w kościele. To jest wspólnota. I jeśli widzisz siebie na tym zdjęciu, to chciałbym ci powiedzieć, że dajesz, że głosisz dużo lepsze kazanie niż ja teraz. Że dajesz dowód słowu, że jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy gospodarzami. Że wierzysz w to, że Kościół nie ogranicza się do 2 godzin w tygodniu, gdzie przyjdziesz i jeszcze będziesz oczekiwał, że będą ci wszyscy dziękować za to, że przyszedłeś. Tylko jesteś tutaj, bo wiesz, jak bardzo chcesz oddać chwałę Bogu, bo wiesz, jak bardzo kochasz ludzi, którzy tworzą ten Kościół, I wiesz, jak bardzo zależy ci na tym, żeby być gospodarzem i domownikiem, a nie tylko gościem. I wiecie, gdybym ja to kazanie powiedział w innym kościele, to by pewnie już mnie nigdy nie zaprosili. Wiecie dlaczego? Bo w wielu kościołach, jeśli chcesz zrobić generalne porządki, to zatrudniasz firmę, aby je wykonała. To zdjęcie przedstawia świąteczne porządki w kościele Echo. I każda z tych osób, muszę kogoś wybrać, przepraszam, no wybiorę Mariusza. Mariusz siedzi ze swoim synkiem na kolanach. Jest kochającym mężem i kochającym ojcem, który wychowuje pięknie swoje dzieci i ciężko pracuje. I ma dzisiaj urodziny! I właśnie obudziliśmy jego dziecko. Ale Mariusz po pracy 2 razy w roku po pracy przyjeżdża na kilka godzin do tego miejsca, aby pokazać, czym jest wspólnota, a nie Kościół. I nie wiecie, ile rzeczy on poskręcał w tym kościele. Nie wiecie, ile rzeczy w kidsach jest poskręcanych i wasze dzieci mogą dzisiaj czerpać korzyść z tego, że on poświęcił swój czas, wolny czas, kosztem czasu z dziećmi i z rodziną i z żoną. I przyjechał tu na kilka godzin, aby pokazać, że jest częścią wspólnoty. I powiem wam, że to mnie najbardziej zachęca do tego, żeby tworzyć kościoły. Ale pastorze, przecież jest XXI wiek. Czy nie moglibyśmy wynająć firmy sprzątającej? Absolutnie, moglibyśmy. Po eventach, które dzieją się w tym miejscu, czasami płacimy ludziom, że sprzątają w tym miejscu. Tak, płacimy. Robota musi być zrobiona. Ale kiedy ja dekoruję choinkę w swoim domu, nie zapraszam firmy marketingowej czy dekoracyjnej, żeby ją ubrała. Tylko robimy to razem jako rodzina. Ja spokojnie mógłbym powiedzieć moim dzieciom, słuchaj, Ruben, Szymon, wiecie co? W sumie to nie sprzątajcie swoich pokoi. Stać nas na to, żeby komuś zapłacić za to, że posprzątają wasze pokoje. Więc od dzisiaj zostawiajcie ręczniki, brudne majtki, ciuchy, ogryzki, szklanki i kubki w waszych pokojach. A raz na tydzień ktoś przyjdzie i to posprząta, zapłacimy mu. Czy to wam się kojarzy z czymś zdrowym? Co tu odpowiedzieć? I wiecie, naprawdę chciałbym dzisiaj z całego serca zachęcić ciebie, abyś usłyszał słowa Pana Jezusa. Pan Jezus kiedyś powiedział tak. Spytano się go, pewien faryzeusz go zapytał, Panie Jezu, co mam zrobić, żeby wejść do Bożego Królestwa? No i Pan Jezus mówi, no co myślisz? No mam kochać Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, ze wszystkich sił i miłować bliźniego. No czyń tak i sprawa załatwiona. Ale on, żeby się usprawiedliwić, pyta, no dobra, ale co to znaczy z tym bliźnim? No i Pan Jezus musiał odpowiedzieć historią. I powiedział tak. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. I gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę i zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza. Zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Kocham ten obraz, kiedyś pastor Richard się dzieli z tego miejsca, chciałbym to powtórzyć. Jeśli w tej historii uwierzymy, że Pan Jezus wcale nie mówił o jakimś przypadkowym Samarytaninie i wcale nie mówił o jakiejś przypadkowej gospodzie, tylko ta historia ma podwójne dno. Jeśli uwierzymy, że Samarytaninem w tej historii jest sam Pan Jezus Chrystus, który spotyka poobijanego człowieka, poobijanego przez życie, przez trudności, wyzwania, doświadczenia, zdrady, rozboje, przez krzywdę innych ludzi. Klęka nad nim i polewa jego rany winem, a potem oliwą. To jeśli Pan Jezus jest symbolem Samarytanina, jeśli wino jest symbolem krwi, którą On oddaje za Twoje i moje życie, abyś miał życie wieczne, jeśli oliwa jest symbolem Ducha Świętego, który zabezpiecza Twoje życie, to czego symbolem jest gospoda? Wyobrażacie sobie, że Samarytanin na własnym zwierzu, na tym zwierzaku, podjeżdża do gospody, a na gospodzie karteczka. Szukamy pracownika. Gospoda nieczynna, szukamy pracownika. Czy nie daje nam do myślenia, że Jezus Chrystus w tych czasach robi wszystko, aby opiekować się ludźmi, ale nie zrobi wszystkiego za nas i przyprowadza ludzi, którzy potrzebują opieki, do gospody, czyli do kościoła. Amen. Do kościoła, w którym ty i ja jesteśmy gospodarzami. I On mówi: Ja za wszystko zapłacę. Ja widzę twój trud. Ja widzę, ile czasu poświęcasz dla mnie. Ja widzę, ile czasu poświęcasz dla ludzi. Ja widzę, gdzie są twoje priorytety. Ja widzę twoje uczynki. Ja widzę, że robisz wszystko, żeby nie tylko mówić ludziom, że ich kochasz, ale żeby pokazać, że ich kochasz. Że znajdujesz czas, aby przygotować kościół, przygotować gospodę, że znajdujesz czas, aby zaopiekować się ludźmi na grupach w kościele, że znajdujesz czas, aby posprzątać swój dom, swój pokój, swoje mieszkanie, żeby ludzie mogli czuć się w nim jak w domu, że znajdujesz czas, żeby przyjść i podczas świątecznych porządków, jeśli nie możesz przyjść, to dasz znać, a jeśli możesz przyjść, to nie myślisz, że robisz komuś łaskę. Nie zamieniasz się w wolontariusza, bo jesteś gospodarzem. Gospodarzem. Ej, wyobraźcie sobie kościół, w którym nie ma sympatyków, są tylko goście i gospodarze. Ja w taki kościół wierzę. Nigdzie w Biblii nie czytam o sympatykach. I nigdzie w Biblii nie czytam o tym, że Kościół może istnieć bez wspólnoty. I robimy wszystko, co możemy, aby pokazać, że kochamy się tak bardzo, że jesteśmy dla siebie ze sobą, na dobre i na złe, i teraz moglibyśmy zaśpiewać na wspólnej. Kto z was chce tworzyć Kościół, w którym czujemy się jak rodzina? Kto z nas chce być Kościołem, który się wspiera, który jest dla siebie? Zobaczcie, to jest tak naturalne dla nas. Nie chcemy poświęcać swojego życia, żeby tylko dzielić wspólną misję, mieć wspólny cel. Nie, potrzebujemy siebie nawzajem, na dobre i na złe. Ale żeby tak się stało, zapomnijmy o wolontariuszach w Kościele. Jeśli Kościół to twój dom, nie myśl tak o sobie, proszę cię. Tak samo jak w domu swoim nie myślisz, że jesteś wolontariuszem, jak sprzątasz, albo służysz, albo ugaszczasz gości, tak samo nie myśl, że w Kościele możesz być wolontariuszem. Ja nie wierzę w wolontariuszy w Kościele. Nie wierzę w sympatyków w Kościele. I wierzę, że gospoda, ta gospoda jest przepiękną wizytówką nieba, miłości Boga i pozwoli nam taka kultura zmieniać obraz Kościołów w tym kraju. Serio! Kiedyś z Kubą byliśmy na spotkaniu tutaj i przyjeżdża pewien pastor z Warszawy i pyta się, no okej, to jest tak wielki budynek, to domyślam się, że musi tu być administrator, konserwator, ktoś sprzątaczki zatrudniony i tak dalej. I Kuba mówi, tak, tu jest wielki budynek, ale nie ma tutaj administratora, nie ma tutaj konserwatora. Nie, są informatycy, którzy sprzątają, odkurzają, są lekarze, którzy sprzątają i odkurzają. Są ludzie, którzy traktują to miejsce jako swój dom. I wiecie, jak to ryje beret? I masz wybór. Bo mało kto chciałby tak zasiać taki mały dyskomfort wśród ludzi, którzy się czują gospodarzami, ale jednak trochę nie pokazują tego. Ale szczerze, to jest dla naszego dobra. Amen. Dla naszego dobra, serio. Im więcej ludzi dźwiga ten ciężar, tym on jest lżejszy. A wierzymy, że ten rok jest pod hasłem lekko. Więc żeby było lekko, musimy razem dźwigać ciężar. Ciężar jest, on będzie. Ale znajdźcie mi lepsze miejsce, aby pokazać, jak służymy ludziom, jak Kościół. Znajdźcie mi lepsze miejsce. Twój dom może być lepszym miejscem, okej. Ale w Kościele możesz tak naprawdę zrozumieć, co to znaczy służyć drugiemu człowiekowi, służyć bliźniemu. Kiedy przyjdziesz o 8 tutaj do tego miejsca i będziesz przygotowywał mył podłogę dla gości, którzy przyjdą tutaj, ekspres zaparzysz wcześniej, kawę wolontariuszom zrobisz, przygotujesz salę dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. I w taki Kościół wierzymy. Więc jeśli na wspólnej, to wspólnie. I serio, są tu ludzie, którzy przyjeżdżają z Elbląga na 8:30. Serio. Myślę sobie, że jest mało. Serio. Bo oni wierzą, że to jest wspólnota. Bo oni wierzą, że to, co robią, robią dla ludzi i dla Boga. Że to nie jest tylko wolontariat. Że to jest rodzina. Więc, czy możemy postać i podziękować Bogu za to, jak piękny mamy Kościół? Wyobraźcie sobie, że mamy Kościół bez wolontariuszy, a wszystko jest zrobione. Kościół bez wolontariuszy, a wszystko jest zrobione. Takie rzeczy się dzieją tylko w domu. Nie dzieją się w firmie, nie dzieją się w hotelu, dzieją się w domu. Więc teraz mam takie wielkie wyzwanie dla was. Ale to będzie taki, myślę, krępujący moment dla niektórych z was. No nie, dobra, nie musisz się odkrywać. Słuchaj. Tak, możesz podnieść rękę, trzymając ją w kieszeni. Nie, nie możesz. Nie będziemy podnosić rąk. Ale jeśli czujesz, że to słowo było do ciebie Nie mówię teraz do gości, żeby było jasne. Mówię tu gospodarzy i czujesz, że kurczę, to słowo było do mnie. Boże, chcę coś zmienić w tym obszarze. Chcę zacząć inaczej myśleć. Jeśli to słowo było do ciebie, podnieś na chwilę swoją rękę. Śmiało, super. Pan Bóg mówi do ciebie dzisiaj. I myślę sobie, że im więcej osób to zrozumie, tym lżej będzie wszystkim nam. I to jest tak piękne tworzyć taką wspólnotę, która się tak wspiera. No nie mogę, no. Że serio, no. Kochamy się, pomagamy sobie. Podnosimy papierki. Coś się rozlało, wycieramy. Ja w hotelu nie wycieram. W hotelu, jak jestem, komuś coś udaje, że nie widzę. No bo nie chcę komuś roboty odbierać. Ale no, za to płacę. Ale w domu? No może czasami, ale... nie, ale w domu jestem pierwszy, który wyciera. I taka jest różnica między domem a hotelem. Więc jeśli dzisiaj Bóg zmienia twoje wyobrażenia na temat Kościoła, to chwała Bogu, bo ta seria ma pomóc nam wszystkim lżej podążać za Panem Bogiem. Podnieśmy wszyscy nasze ręce do nieba i podziękujmy za te osoby, do których to słowo było i podziękujmy za Kościół, który ma piękną kulturę wspólnoty. Boże, dziękuję Ci z całego serca za to, że ten Kościół nie jest Kościołem z nazwy, nie jest Kościołem z szyldu, nie jest Kościołem ze słownika, ale ten Kościół, i to jest moje marzenie, to wspólnota ludzi, którzy wspierają się nawzajem, służą sobie nawzajem i okazują sobie miłość w tak bardzo zwykłych i prostych gestach. Dziękuję Ci za każdą osobę, która czuje się gospodarzem w tym miejscu i dziękuję Ci za każdą osobę, która do tej pory myślała, że jest wolontariuszem, ale Ty już to zmieniłeś, chwała Bogu. Modlę się, Boże, abyśmy byli dla siebie kochani, wspierający. Byśmy nie myśleli o sobie, że my jesteśmy lepsi i czegoś nie musimy robić. Żebyśmy traktowali się jak domownicy Boga w Twoim kościele. Abyśmy traktowali się jak bracia i siostry, które muszą sobie pomagać nawzajem. O to Cię proszę i dziękuję Ci, Boże, za tak piękną kulturę, którą mamy w tym miejscu. I daj nam doceniać to miejsce w taki sposób. I daj nam też cieszyć się i dziękować sobie nawzajem za małe, drobne gesty miłości. Bo to nie jest oczywiste, że te wszystkie rzeczy działają i tak jest wszędzie. Wcale nie. Ale wierzymy, że coś zmieniamy w tym kraju. I to nie są tylko puste hasła. Ale kochamy widzieć miłość w praktyczny sposób. Kochamy widzieć dom, a nie hotel. Kochamy widzieć gospodarzy, a nie wolontariuszy. I to tak bardzo mnie nakręca. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.